Pokój wam, drodzy braterstwo. Przywożę wam pozdrowienia od zborowników, od wszystkich braci i sióstr, którzy byli, uczestniczyli na naszych ostatnich nabożeństwach. Życzę wam, drodzy braterstwo, samych dobrych rzeczy, przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, żeby on nas prowadził, żebyśmy mieli udział też w Jego Królestwie, o które się modlimy, żebyśmy mogli wiernie podążać za wodzem naszym Jezusem Chrystusem, żebyśmy wszyscy mogli osiągnąć ten piękny cel, nasze zbawienie, żebyśmy mogli się kiedyś wspólnie w Królestwie Bożym spotkać. Tego ze zboru w Białymstoku, którego jestem członkiem, wam przywożę. Dziękuję. To jest, powiem tak, braterstwo. Od ostatniego czasu należę do ludzi, którzy mają odwagę mówić to, co w sercu przeżywają. Ucieszyłem się, gdy brat Michał do mnie zadzwonił z propozycją, bo to tak trochę natura ludzka ma coś takiego, że człowiek się cieszy, że ktoś zauważa. Ale powiem braterstwu szczerze i uczciwie, że im bliżej się ten dzień przybliżał, nawet jadąc tutaj na to miejsce, to tak się zastanawiałem i proszę Pana Boga, żeby był razem ze mną w tej chwili, a żeby pomagał mi przekazać słowo, myśl, którą czuję w swoim sercu do was, drodzy braterstwo, ku wspólnemu pożytkowi. Ale przede wszystkim, żeby było uwielbione wspaniałe i wielkie imię naszego Ojca i Jezusa Chrystusa, dzięki któremu istniejemy, dzięki któremu tutaj nas zgromadził przez Jego przelaną krew, przez zmartwychwstanie, które się dokonało, za to, że mamy ten wspaniały dar od Boga w Jezusie Chrystusie, że nas zauważył, że staliśmy się, jak apostoł święty Jan mówi, dziećmi Bożymi. I nimi rzeczywiście jesteśmy. To są słowa, które ja bardzo często, praktycznie zawsze lubię powtarzać w swoim życiu, gdy mam taką okazję, że rzeczywiście dziećmi Bożymi jesteśmy. Być dzieckiem Boga, wspaniała rzecz. Gdy rozmawiałem z bratem odnośnie tematyki, to powiedział, że to mają być słowa zanotowane w Ewangelii według świętego Jana, które Pan Jezus u schyłku swojej misji skierował do apostołów, ale myślę, że przez słowo, które zostało zapisane przez słowo w Słowie Bożym przez ewangelistów, ono jest wciąż żywe, ono wciąż jest skuteczne, ono wciąż przemawia do nas z taką samą siłą i z taką samą mocą i tylko od nas zależy, czy jesteśmy otwarci na słuchanie tego słowa do jego przyjęcia i do jego stosowania w życiu. Może dziwnie się składa, że rozpoczynając tą konwencję będziemy mówić z tematyki pożegnania, z chwil, które Pan Jezus kończył tutaj na ziemi. Ale myślę, drodzy braterstwo, że skoro Pan Jezus przekazał tą myśl swoim apostołom i wszystkim nam, i to zostało przez ewangelistów spośród setek, tysięcy mów, różnych kazań zanotowane, to jest to ważne zagadnienie. Zagadnienie, które nas w jakiś sposób wiąże, zagadnienie, które nas cementuje, zbliża do siebie, pomaga rozwiązywać nam problemy. Wiemy, drodzy braterstwo, z doświadczenia, wielu z nas już jest u schyłku życia i niejedno rozstanie w swoim życiu, żeście przeżyli, ja przeżywałem i młodzi ludzie przeżywają, szczególnie gdy ktoś jest bliski dla drugiej osoby, to nasze pożegnanie ma bardziej emocjonalny taki przebieg. Więcej może czasami nawet łez wylewamy, wzruszeń jest, więcej jest takich zapewnień o dochowaniu tych dobrych cech, tych wszystkich dobrych wspomnień, które żeśmy wspólnie przeżyli. I nie dziwmy się, drodzy braterstwo, że Pan Jezus, który przez 3,5 roku ze swoimi uczniami przebywał, a Jego uczniowie przebywali razem ze swoim mistrzem Jezusem Chrystusem, na samą myśl, gdy Pan Jezus mówi, że musi odejść z powrotem do Ojca, że Jego czas przyzwyczaja ich do tego faktu, jakby dobiega końca, to chcę ich też przygotować mentalnie, tak wewnętrznie, duchowo, żeby nie czuli się w swoim życiu osamotnieni, żeby nie byli takimi sierotami, jak będziemy za chwilę czytali Słowo Boże. Rozstania można złagodzić przyrzeczeniami, takimi obietnicami, zapewniając, że przynajmniej nie będzie gorzej. Wiemy, że gdy przebywamy z ukochaną osobą, szczególnie gdy czasami od niej jesteśmy w jakiś sposób zależni, to czujemy się bezpieczni. Rodzice, dzieci, gdy rodzice są ze swoimi dziećmi, to dzieci bardzo często, szczególnie w młodym wieku, czują się bezpiecznie przy swoich rodzicach. I takich rozstań nieraz, o których czytamy, to w Księdze Świętej mamy więcej. Tak jak powiedziałem, braterstwo, jesteśmy pochyleni dzisiaj nad słowami Jezusa zapisanymi przez świętego apostoła Jana. Przepiękne słowa. W ogóle ten cała księga Ewangelia według świętego Jana, ona, wiemy, że się różni w swoim przekazie od pozostałych tych trzech ksiąg, tak zwanych ksiąg synoptycznych. I tak jak powiedziałem, te są słowa, były skierowane ówcześnie, prawie 2000 lat temu, do apostołów. Ale nikt z nas nie śmie powiedzieć, że one dzisiaj do nas nie przemawiają, bo one wciąż otwieramy, odczytujemy niektóre zapisy, tak jakby one były wciąż na nowo. Do wszystkich naśladowców Jezusa Chrystusa. Aż do czasu przyjścia Jezusa Chrystusa po swój Kościół. Nie będę wnikać w niektóre szczegóły, bo one dzisiaj nie są naszym tematem. Chciałbym dziś do was, braterstwo, cytować, tak jak często to mówię i powtarzam, jak najwięcej słów Księgi Świętej. Słów, które są absolutnie pełne mocy i racji w swojej wymowie. Aby to Słowo Boże, które będziemy słuchali, które będziemy cytowali dzisiaj do siebie, to nie będą tylko słowa, braterstwo, od razu na początku mówię, z Ewangelii według świętego Jana. Będę się posiłkował różnymi wersetami, różnymi fragmentami. Również będę nawiązywać do niektórych pouczeń Starego Testamentu. I chciałbym, drodzy braterstwo, takie jest moje życzenie. Tak jak kiedyś w XX wieku pewien wielki człowiek Ameryki Północnej, gdy walczył o prawa Murzynów, Martin Luther King, że ma takie pewne marzenie, miał taki sen, który się kiedyś ziścił. To ja też mam takie marzenie, że to słowo Chrystusowe, które zostało skierowane do swoich apostołów, które mówi szczególnie o jedności, które mówi o takiej wspólnocie, o takim wspólnym przeżywaniu, ono będzie miało swój piękny i taki chwalebny epilog. Mam też taki apel do braterstwa, do siebie przede wszystkim, na samym początku, żebym ja był otwarty na głos Boży, który jest skierowany do swoich dzieci, do każdego dziecka. Jeśli, drodzy braterstwo, jesteśmy dziećmi Bożymi, bo tak sobie dzisiaj powiedzieliśmy i tak Słowo Boże nas naucza, to głos Boży, który jest skierowany w tej księdze, on jest po to skierowany, żeby nieraz nas napomnieć, żeby nieraz nas pocieszyć, żeby zachęcić, żeby skorygować, żeby jeszcze może dać takiego, powiemy dzisiaj młodzieżowym językiem, takiego powera, takiej mocy, energii do skuteczniejszego działania. Dzisiaj, braterstwo, będę mówić, tak jak mam to zasugerowane, żeby porozmawiać dzisiaj z braterstwem, podzielić się nauką związaną, to co Pan Jezus mówi, o tym, że dla nas będzie coś lepiej. Że dla nas będzie coś lepiej. Dla apostołów miało być lepiej to, że Pan Jezus odejdzie. To jest w ogóle, zanim ten wstęp jeszcze trochę pokontynuuję, to powiem, braterstwu, czasami jest coś niezrozumiałego. My jako ludzie mamy też taką, nie wiem czy wadę, ale taką skłonność, że lubimy się przyzwyczajać do pewnych sytuacji. Do osób się przyzwyczajamy, do sytuacji się przyzwyczajamy, do pewnych nawyków się przyzwyczajamy. I apostołowie przez 3,5 roku również się przyzwyczaili w pozytywny sposób do swojego mistrza Jezusa Chrystusa. Ale przychodzi taki moment, że Pan Jezus wie, że musi opuścić ich. To jest wolą Jego Ojca, to jest nie tylko może taka potrzeba, ale to wie, że to jest tak w planie Bożym, że On musi odejść, żeby większe rzeczy się mogły wypełnić tutaj na ziemi, żeby można było w sposób inny, większy manifestować dzieło Boże tutaj na ziemi i żeby dzieło Boże mogło kwitnąć, mogło się rozwijać, to Pan Jezus mówi do swoich apostołów i mówi to do nas, że lepiej będzie dla nas, dla każdego z nas, dla mnie, dla ciebie, bracie, siostro, Pan Jezus mówi, że lepiej będzie, że jak On odejdzie, to wtedy przyjdzie ktoś inny, kogoś innego pośle. I przeczytajmy, drodzy braterstwo, słowa, które są skierowane do nas z Ewangelii świętego Jana. Będę wyrywkowo czytał niektóre fragmenty. 16 rozdział. Lecz ja mówię prawdę. Wiemy, że Pan Jezus nigdy nie kłamał. On zawsze mówił prawdę, ale podkreśla to do nas. Ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeżeli zaś odejdę, poślę go do was. A gdy A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie i o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, lecz teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Lepiej dla nas, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie. Nie wiem, czy cośkolwiek mogli zrozumieć wtedy, gdy Pan Jezus mówi, co to w ogóle miało znaczyć. Lepiej, żebym ja odszedł, bo wtedy Pocieszyciel przyjdzie, a jak ja nie odejdę, to Pocieszyciel nie przyjdzie. Ale takie słowa padają, że ten Pocieszyciel, ten Duch Prawdy wprowadzi nas, wprowadzi Kościół we wszelką prawdę, bo sam od siebie nie będzie mówić, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i na wszystko oznajmi. Dzisiaj, drodzy braterstwo, nie jest moim zamiarem tłumaczyć wam, tłumaczyć nam sobie zagadnienie Pocieszyciela, zagadnienie Ducha Świętego. Każdy z nas ma wyrobiony na ten temat pogląd, myślę, że ma ugruntowany pogląd, interpretację na temat Ducha Świętego, na temat tego przepięknego daru, który został dany ludowi Bożemu, Kościołowi w przeciągu całego wieku Ewangelii, od chwili odejścia Jezusa Chrystusa w ten 50. dzień, który jest takim pomocnikiem, jest takim adwokatem, jest takim wspomożycielem, jest przepiękną siłą. Nie wiem, jakich byśmy określeń używali, to wiemy, że w pozytywnym znaczeniu on jest tym wszystkim, który pomaga Kościołowi w imieniu z woli Pana Boga, z woli Jezusa Chrystusa prowadzić swój lud. Chciałbym wam, drodzy braterstwo, też przekazać takie przesłanie, które biblijne, które z tego powodu chciałbym wam przypomnieć, że od tego, jak rozumiemy, niektóre aspekty, w tym na przykład tutaj rodzaj Pocieszyciela, na pewno ja jestem święcie przekonany i to wam mówię z całą odpowiedzialnością i z całą swoją przekonaniem. I myślę, że takie jest przesłanie Biblii, nie zależy nikogo z was ani moje też zbawienie. Zachęcałbym was też, drodzy braterstwo, do tego, ażebyśmy mieli zawsze na uwadze słowa apostoła świętego Pawła z drugiego listu do Tymoteusza. On mówi do nas mocne słowa, on mówi do nas piękne słowa, ale on mówi do nas słowa, które są dla nas ostrzeżeniem. Tak jak powiedziałem wam, drodzy braterstwo, na początku, będę używał słów, które będą też słowami dla nas refleksji, słowami przestrogi, słowami napomnienia, ale też i słowami mobilizacji do naszego wspólnego życia, do mojego przede wszystkim. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne. A tylko słuchaczy przywodzi do zguby. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel, do nich należy Hymeneusz i Fileteusz, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wielu z nas, drodzy braterstwo, doświadczyło bardzo wielu rzeczy. Dzisiaj powszechnym jest, że gdy się spotykamy w różnych grupkach, większych, mniejszych, w gronie przyjaciół, ale w gronie ludzi naszej społeczności, to umiemy się przyznać, że jesteśmy na takim jakimś duchowym zakręcie, takiego użyję sformułowania. I to nieraz powiemy, że ten zakręt wcale nie jest taki mały, że czasami ostro w niego wchodzimy. I teraz w konfrontacji z tymi słowami, o które przeczytałem, jest przestroga apostoła świętego Pawła do nas, żeby mieć szczególną też ostrożność w prowadzeniu naszych dyskusji, naszych społeczności, naszych rozmów, bo okazuje się, że z tematów rozmawiania na tematy biblijne mogą wyjść rzeczy dla nas niekorzystne. Paradoks, ktoś powie. Jak to jest tak możliwe, że rozmawiając na temat Biblii można dojść do tego, że można słuchacza do zguby doprowadzić? Święty Paweł tak napisał do nas i to jest dla nas ostrzeżenie, że rozmawiając na temat biblijny okazuje się, że można słuchacza doprowadzić do bezbożności, do zguby, powiadając, że na przykład zmartwychwstanie się stało. Ja sam, drodzy braterstwo, to nie idzie też moim tematem, ale takich kilka aspektów chciałbym braterstwu przypomnieć. Ileż to dyskusji przetoczyliśmy, z których tak naprawdę nie znaleźliśmy dla siebie rozwiązania. Chociażby taka dyskusja obecność czy przyjście. I poszukujemy sobie argumentów. Wszyscy argumentujemy to Słowem Bożym i tak naprawdę pozostajemy przy swoim. Czy rozwiązaliśmy chociaż jedno z tego powodu zagadnienie biblijne? A dlaczego nie? To też mamy na to odpowiedź. Bo przypatrzmy się sobie pierwszym apostołom, pierwszym uczniom. Gdy mieli problemy, to oni się spotykali przy modlitwie, nieraz przy poście. Gdy mieli problem, powierzali tą sprawę Bogu i Pan Bóg dawał rozwiązanie. Pan Bóg dawał rozwiązanie, jak się na przykład należy zachować z braćmi, którzy są z pochodzenia poganami. Chciałbym zwrócić uwagę, czy raczej naszym stylem życia nie powinniśmy potwierdzać, że czekamy na Jezusa Chrystusa, na to, że On z nami się połączy, że my się z Nim połączymy, że będziemy razem, że doczekamy takiej chwili, że będziemy twarzą w twarz w zupełności, że nie będzie żadnej wątpliwości wtedy. Z listu tego apostoła świętego Pawła przeczytaliśmy o tym ogłoszeniu zmartwychwstania, że to w taki fakt jakby miał miejsce już za czasów apostolskich. Ktoś by tak przeczytał? No, apostoł święty Paweł nawiązał to do czasów nowotestamentowych. Do czasów, w których żyło się prawie 2000 może lat temu, gdzie ludzie w jakiś sposób zinterpretowali Pismo Święte, że zmartwychwstanie już się dokonało. Drodzy braterstwo, nie patrzmy też w ten sposób. Nauczyłem się czytać między wierszami, że to ostrzeżenie jest często bardzo skierowane do naszych współczesnych czasów, do nas, żebyśmy czasami zbyt pochopnych wniosków nie musieli wyciągać. Bo gdy się wczytamy w treść tego ostrzeżenia, to czyż ono nie mówi też w dużym stopniu i do nas? Czyż nie słyszeliśmy, nasi drodzy braterstwo, na przestrzeni czasów, że zmartwychwstanie się dokonuje? Nawet sam słyszałem takiego różnego rodzaju przepiękne kazania, powiem braterstwu, jaką to piękną pracę wielką jest zmartwychwstała część Kościoła wykonywać. Albo kontynuacja z zastosowaniem bardzo subtelnej matematyki w wyznaczaniu Bogu czasów. To są, proszę braterstwa, nie dla nas sprawy. Ja chcę bardzo mocno dzisiaj z tego miejsca wam do was zaapelować. Skoro do mnie Pismo Święte mówi, myślę, że do was, do każdego z nas, że pewne rzeczy nie są dla nas, nie wasza to rzecz, to nie moja to rzecz w nie zagłębiać. Dyskusja druga na przykład, zrodzony czy stworzony. Któż z nas jest, drodzy braterstwo, dzisiaj w stanie wejść w posiadanie takiej mądrości naszej, takiego zmysłu i wejść w naturę istoty Pana Boga? Jak to się dokonało? W jaki sposób został powołany do życia Jezus Chrystus? To są, proszę braterstwa, z całą stanowczością powiem, jałowe dyskusje, jałowe spory, które zamiast zbliżyć, bo naszym celem jest zbliżenie do siebie. Jeśli się zbliżymy do siebie, to Słowo Boże mówi, że my wtedy jesteśmy w stanie zbliżyć się do Boga. Jeśli, drodzy braterstwo, wzajemnie się do siebie nie umiemy zbliżyć, nie chcemy się zbliżyć, nie potrafimy się zbliżyć, to zapomnijmy o tym, że się zbliżymy przez to do Pana Boga. Święty Jan do nas w ten sposób właśnie mówi. Jeśli my między sobą nie załatwimy sprawy, to nie mów, że kochasz Pana Boga. Nie mów, że miłujesz Pana Boga, jeśli z bratem nie masz dobrych relacji. Przykładów takich jałowych dyskusji moglibyśmy sobie na pewno na przerwie podawać więcej, jako przykład zmarnowanego nieraz czasu. Podaję to do braterstwa jako temat do refleksji, do przemyśleń, póki jeszcze nie jest za późno, póki się to dziś jeszcze nazywa. A teraz Parakletos. Parakletos, pocieszyciel o Duchu Świętym. Dlaczego tak? Pan Jezus wie, że ma odejść. Pan Jezus wie, że odejdzie i to za nie bardzo niedługi czas. Że Jego uczniowie będą toczyć bój wiary. Że będzie ona wypróbowana w prześladowaniach. Będzie i zapowiada i posłanie Parakletos, pocieszyciela Ducha Prawdy. Apostoł Paweł w nowotestamentowej nauce prosi o utwierdzenie Efezjan w wierze mocą ducha. Ten rzeczownik paraklet, z greckiego parakletos, tak przeczytałem ze słowniku z różnych, należy do terminologii użytej przez apostoła świętego Pawła i określa funkcję. Ten, który jest powołany, ma taką rolę asystenta, nieraz adwokata, pocieszyciela, pomocnika. On oznacza kogoś wezwanego do pomocy. On w Septuagincie oznaczał pocieszenie człowieka w stanie przygnębienia. On oznacza przyjaciela więźnia, adwokata świadczącego za kimś, kto tego potrzebował i kto był potępiany przez innych. Paraklein oznacza również zachęcanie ludzi do wzniosłych myśli i szlachetnych czynów. I myślę, że jak na to popatrzymy w taki przekrojowy sposób, to Nowy Testament, myśl Pana Jezusa Chrystusa skierowana do nas, ona będzie wyczerpywać i później nauka apostołów, ich działania będzie wyczerpywać znamiona wszystkich tych rzeczy. Posłany od Ojca i Syna, bo takie mamy zapewnienia. Pan Jezus mówi czasami zamiennie, bo mówi moje jest, bo Twoje, to co jest Ojca jest i moje. Raz mówi, że pośle Ojciec w imieniu moim, potem mówi, że pośle ja wam. Nieważne jak to jest, wiemy, że Duch Święty został posłany. Został w dzień 50 zesłany tutaj na ziemię, na ludzi. W widoczny sposób się to objawił. Bardzo szybko manifestacja tego działania objawiła się nie tylko apostołom, uczniom, ale również ludzie z zewnątrz widzieli przepiękne, cudowne znamiona mocy działania Jezusa Chrystusa, mocy działania Ducha Świętego w życiu apostołów. On właśnie składa świadectwo o Chrystusie, o Jego ofierze, o odkupieniu, przez co budzi w nas, w naśladowcach, ale i w ludziach, którzy poszukują Jezusa Chrystusa, poszukują drogi zbawienia, wiary w cel, daje taką pewność, że to, co chcą znaleźć, to pochodzi od Jezusa Chrystusa. Cel działania Ducha Świętego to także pocieszanie przygnębionych, pocieszanie w cierpieniu, prześladowaniu, wzmacnianiu. Ileż to cierpień przeszedł Kościół Boży na przestrzeni 2000 lat. Weźmy okres średniowiecza, okres prześladowań, ale to nie tylko ten okres. Nie tak dawny wiek XX, który się przecież i na naszej polskiej ziemi przewinął prześladowaniami, powodował to, że chrześcijanie, którzy mieli usilną wiarę w Boga, którzy byli pod natchnieniem, pod działaniem Ducha Świętego, skutecznie opierali się tym wszystkim prześladowaniom i trwali w miłości i w naśladowaniu swojego Pana i Mistrza. Pewnego razu, gdy Pan Jezus zapytuje się uczniów, gdy część ludzi zgorszyła się, słysząc słowa Jezusa Chrystusa i odeszli, bo twarda to jest mowa, któż jej może słuchać, to Pan Jezus się pyta, czy i wy chcecie odejść? Ewangelii Jana 6 rozdziałem. Panie, odpowiada w imieniu apostołów Szymon Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Czy mamy dzisiaj inną alternatywę w swoim życiu? Do kogo pójdziemy? Wokół nas jest szereg rozwiązań. Świat podaje. Ludzie, którzy uzurpują sobie monopol na prawdę, na szczęście, na zbawienie, na dobrobyt, na luksus. Świat podaje szereg rozwiązań. Ale prawdziwe, szczera odpowiedź, jaka nasuwa się, powinna być tylko jedna. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Nie mamy do kogo pójść. Mamy tylko jeden cel. Mamy naszego jednego mistrza, jednego pana, jednego nauczyciela. I nie mamy do kogo pójść, jeśli chcemy czuć się bezpiecznie. Jeżeli chcemy czuć się pewnie i zwycięsko w naszym poświęconym życiu. Jak popatrzymy na okres, gdy uczniowie przebywali razem ze swoim panem przez ten okres, to wydawać by się mogło, że to jest najlepsze rozwiązanie, jakie mogło się im przytrafić. Że to jest taki status quo, nie trzeba nic zmieniać. Mają swojego Pana, mają swojego Mistrza. Po co jeszcze w ogóle jakaś zmiana jest potrzebna? Jezus nakarmił, Jezus znalazł pieniądze, gdy trzeba było zapłacić podatek. On uleczył chorobę z niemocy, uzdrowił, gdy była taka potrzeba. O nic nie musieli się w swoim życiu martwić. A jednak Jezus mówi, że jest dla was lepsze rozwiązanie. Jezus mówi, że pomimo tego wszystkiego, co w tym życiu ze mną, w mojej społeczności, w mojej obecności doświadczyliście, jest dla was lepsze rozwiązanie. Byli przez ten okres, jak już wspomniałem, 3,5 lat, przywiązani bardzo mocno do swojego mistrza. Co nam za to będzie, raz się pytają. Wszystko żeśmy opuścili, ale czują się bardzo dobrze. Ale będzie lepiej, gdy od was odejdę, bo wtedy przyjdzie ów pocieszyciel. Czy wtedy ci prości ludzie cośkolwiek rozumieli? Powiem braterstwu, że jak mało mogli zrozumieć, to może świadczyć ta rozmowa Jezusa z apostołami. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, nie znamy drogi. Jak w ogóle możesz wypowiadać takie słowa? Czy Jezus się mylił, gdy mówił, że będzie tak lepiej? Gdy On odejdzie, a gdy przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy? Kochani braterstwo, wiemy, że Pan Jezus się nigdy w swoim życiu nie pomylił. Się nie myli i się nigdy nie pomyli. Pan Jezus jest osobą, postacią doskonałą. On się nigdy nie mylił, a w stosunku do swoich najbliższych nie mógł się pomylić. On się ani do świata nie mylił, ani do ludzi z zewnątrz. To był człowiek, to była postać, która zawsze z niej emanowała prawda. Za prawdę, takie słowa bardzo często były wypowiadane z ust Jezusa Chrystusa. I w tej kwestii, drodzy braterstwo, jak zawsze miał zupełną rację. Będzie dla was lepiej. I tak się stało. Dla wiernych pańskich było zdecydowanie lepiej, gdy został zesłany Duch Święty. Tutaj Biblia, Słowo Boże, znów do każdego z nas indywidualnie, ale również jako i społeczności, zbiorowo, przemawia, że lepiej jest dla nas bezgranicznie zaufać Pismu Świętemu. Gdy nasz rozum, nasz intelekt często podpowiada inne rozwiązania, inne myśli, inne może sposoby działania, funkcjonowania, to jednak serce nasze, odrodzone serce, poświęcone serce, pod działaniem Ducha Świętego, pod działaniem woli Pana Boga, ono powinno bezgranicznie Mu zaufać, bo Pan Jezus wie, że coś dla nas, że dla nas ma coś lepszego. Nawet wtedy, gdy czegoś nie rozumiemy. Zaufać powinniśmy bezgranicznie takiemu rozwiązaniu słowu, które do nas mówi. Jezus tak mówi, że będzie lepiej. A czemu mam nie wierzyć, że będzie lepiej, skoro to mówi mój Pan, Nauczyciel Jezus Chrystus. Zaufajmy, drodzy braterstwo, naszemu Nauczycielowi, że Jego rozwiązanie, Jego rada jest zdecydowanie lepsza. I powiem tak brutalnie, że nieraz w ciemno lepiej zaufać jest Nauczycielowi i pójść za Nim, i może za jakiś czas przekonać się, że Pan Jezus miał rację, gdy od razu tego nie zrozumiemy. Nikt się nie zawiódł na tym jeszcze, gdy ktoś zaufał i poszedł za Jezusem Chrystusem. Popatrzmy się na takie stwierdzenia. Przechodzi Pan Jezus nad brzegiem. Chodź za mną, Piotrze. Zostawia swój warsztat pracy i idzie za Jezusem. Nie zna chyba w ogóle jeszcze w tym momencie tej postaci. Chodź za mną, będziesz łowić ludzi, będziesz rybakiem wielkim. Tak w podobny sposób 12 zostaje powołany. Postawmy się na miejsce tych apostołów, szczególnie może ci, którzy mamy jakieś, nie wiem, intrantne może zajęcia w swoim życiu. I gdy Pan Jezus do nas mówi, chodź za mną, zostaw ten swój warsztat i chodź za mną. Pan Jezus, myślę, że nie wymaga aż takich ofiar, chociaż nigdy nie wiemy, co Pan Jezus ma dla nas przygotowane. Ale On, Pismo Święte mówi, że Jemu warto zaufać to, co do nas chce powiedzieć. Jezus wie, że musi wrócić do Ojca, ale On widzi bezradnych, kochanych swych uczniów, kochanych swych apostołów. Wie, że są bezsilni w konfrontacji ze złym światem, który ich otacza. Ale Jezus wie, że jest rozwiązanie. I to takie rozwiązanie, które będzie dla wszystkich najlepsze. Dla nas, drodzy braterstwo, ono jest najlepsze. Musimy mieć pewność, że dzięki zesłanemu Pocieszycielowi jest nam lepiej. Mamy taką pewność, takie przekonanie, że nam dzięki Pocieszycielowi, Duchowi Prawdy, Duchowi Świętemu jest lepiej. Jeśli nie mamy takiego przekonania, nie mam takiego przekonania, to szukam i jest to sygnał dla mnie do zmiany, aby tak się w moim życiu stało. Aby ten Duch poświadczał Duchowi mojemu, że jest mi z tego powodu lepiej, że wprowadza mnie we wszelką prawdę, we wszystkie tajniki, arkana, że każe mi widzieć to wszystko, co się wokół dzieje w takich dobrych kolorach, a szczególnie wśród swoich braci. Prześledźmy kilka wersetów, które będą związane w ten sposób z działaniem i z funkcjonowaniem Pocieszyciela. Historia związana ze Szczepanem. To jedna z postaci, która została wybrana, wiecie, braterstwo, na diakona, o którym jest piękne świadectwo powiedziane. Pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandrajczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem. Mądrzy ludzie wystąpili, żeby dyskutować ze Szczepanem. Ale ten wstęp, na który się powołałem wcześniej, daje świadectwo takie, że Szczepan był pełen łaski i mocy i czynił cuda i znaki wielkie wśród ludów. I dalej jest kontynuacja tego zapisu. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Zauważmy, jak szybko sprawdzają się słowa Pana Jezusa. Będzie dla was lepiej. Będzie dla was lepiej. Ten człowiek, młody człowiek pewnie jeszcze, przemawia i nie mogli, ci wielcy ludzie nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. I mają się różnych niecnych czynów. Podstawili mężów, którzy otrzymywali, słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. I tak podburzyli starszych oraz lud. I uczonych w piśmie, a powstawszy, porwali go i przyprowadzili przez Radę Najwyższą. Podstawili fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu świętemu miejscu i zakonowi. Słyszeliśmy bowiem, jak mówił, iż Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. A gdy wszyscy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok i ujrzeli jego oblicze, jakie braterstwo, niby anielskie. Człowiek, który dyskutował z nimi, który rozmawiał z nimi, pełen mocy i łaski, zgrzytali nań zębami za to, że mówił do nich prawdziwe słowa. Prawdziwe słowa mówiące o tym, że trzeba zrewidować swoje serce, że trzeba się nawrócić, że trzeba zmienić swój styl życia, że trzeba przyjść tak naprawdę do prawdziwego Boga, do Jezusa Chrystusa. Zobaczyli w tym człowieku twarz, która była twarzą niby obliczem anielskim. Wiecie, braterstwo, jak nieraz w sytuacjach takich drażliwych, jak się ludzie kłócą, a ktoś umie zachować spokój. Jak ten spokój potrafi źle wpływać na ludzi, którzy się dalej kłócą. Ja w swoim życiu czegoś takiego doświadczyłem. Umiałem się wyłączyć. Miałem pewien epizod w swoim życiu, gdzie przebywałem wśród różnych ludzi. I spokój, który emanuje z człowieka, nie wdających się ludzi w spory, powoduje, że ci ludzie jeszcze bardziej się nakręcają, jeszcze bardziej są źli. Dlaczego ktoś w ogóle się nie denerwuje? To też powodowało to, taki wyrzut, dlaczego ten Szczepan w ogóle nie jest zły, nie jest zdenerwowany. Oni na niego zgrzytają zębami, są wściekli, chcą go kamienować, ale jednocześnie widzą twarz, jest zagrożenie życia, a z człowieka bije twarz niby anielska. Przykład pokoju źle wpływa na innych. Pan Jezus mówi do nas też takie zdanie w Ewangelii świętego Łukasza. 21 rozdział. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To dla was sposobność do złożenia świadectwa. Prześladowania przez Pana Jezusa były już na samym początku zapowiedziane. Weźcie to, mówi Pan Jezus, sobie do serca. My mamy, drodzy braterstwo, wziąć sobie coś do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dawam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć, ani wszyscy wasi przeciwnicy. Pan Jezus mówi do nas, weźcie to sobie do serca. Nie przygotowujcie sobie naprzód obrony. Nasz rozum, to co wydaje nam się, że jest jakimś pomocnikiem, nasza kalkulacja. Nie wiem, czy braterstwo się przekonaliście w życiu czasami w konfrontacji z jakimś urzędnikiem, z innym. Okazuje się, że wszystko inaczej idzie innym torem. Mamy jakąś taką cudowne olśnienie, co należy powiedzieć, jak należy powiedzieć. Mamy bardzo często rozwiązanie sytuacji. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. To jest, braterstwo, fragment zdecydowanie dla nas pozytywny. Mamy się nie martwić w swoim życiu na zapas, jak mówić, jak się bronić, gdy znajdziemy się w kryzysowej sytuacji. Mam, drodzy braterstwo, takie przekonanie, że Pan Jezus, który był w ogrójcu, który modlił się krwawym potem, nie układał sobie wcześniej, naprzód kilka dni, może tygodni wcześniej scenariusza, w jaki sposób to się będą układać, jakie słowa będzie musiał wypowiedzieć. On pada na kolana i modli się do swojego Ojca, że jeśli można, to ten kielich nie minie. Ale staje spokojny przed Piłatem, przed arcykapłanem, przed całą tą gawiedzią, która go oskarża, i jest spokojny. I Piłat, który był wielkim urzędnikiem na ówczesne czasy, nie mógł wypowiedzieć innego słowa, jak to słynne oto człowiek. Jak popatrzył na twarz tego człowieka, to uczciwość nakazywała powiedzieć mu oto człowiek. Pan Jezus wiedział, dlaczego przyszedł, wiedział, że musi to wszystko przejść, że te wszystkie cierpienia są dlatego, że każdego z nas indywidualnie Pan Jezus ukochał. Nie bójmy się tego, drodzy braterstwo, przyswoić sobie do serca, że Pan Jezus wtedy i jeszcze wcześniej, gdy zgodził się przyjść tutaj na ziemię z woli swojego Ojca, On każdego z nas indywidualnie widział i za każdego z nas chętnie swoje życie chciał oddać. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Tak mówi Pan Jezus do nas, do mnie, do ciebie, bracie i siostro. Wprowadzi nas we wszelką prawdę. Nie tak dawno, drodzy braterstwo, a kilka dni temu studiowaliśmy akurat ten fragment w naszym zborze. Zadaliśmy sobie pytanie. Duch, Pocieszyciel, Duch Prawdy, Duch Święty, który został dany, jak to się stało, że na przestrzeni 2000 lat chrześcijaństwo jest tak mocno podzielone? Jest tak mocno podzielone. Wojny w świętej wierze zostały prowadzone. Tysiące, miliony ludzi traciło z tego powodu życie. To nie jest, drodzy braterstwo, zawsze tak, że to jest zasługa Ducha Świętego. Duch Święty, prawdziwie Duch Święty, nigdy nie powodował i nie inspirował do złego działania. Tam, gdzie Duch Święty, tam, gdzie Duch Pański, tam jest wolność, tam jest miłość, tam jest rozumienie, zaufanie, tam jest szukanie dobra w drugim człowieku, w drugim bracie, siostrze. Bo mieliśmy przykłady, jak apostołowie, którzy mieli czasami problem, jak daną rzecz rozwikłać, bo to było nowum coś dla nich, nowa droga. Poganie weszli na nową drogę, jak się zachować, to mieli z tego powodu trudności. Ale oni, gdy się spotkali, gdy spotkali się na słowie, gdy na modlitwie, gdy Duch Święty podpowiadał, jak rozwiązać, to znajdowali rozwiązanie. I to, drodzy braterstwo, nie jest problem. To nie jest tak, że to Duch Święty celowo pomieszał ludziom języki, pomieszał zmysły, rozumienie. Nie. To najczęściej jest tak, że w naszych głowach rodzą się podejrzenia. To jest zaprzeczenie tego, co apostoł święty Paweł w liście do Koryntian o miłości powie, że miłość niczego nie zajrzy, niczego nie podejrzewa, nie myśli nic złego. Czasami jest bardzo często w ogóle coś powiedzieć, odezwać się w zborze, bo nie wiem, jak zostanę odebrany, jak zostanie skomentowana moja myśl, moja wypowiedź. Gdy na to tak, drodzy braterstwo, popatrzymy, to często powiem tak. I jak przyznam, dlaczego tak jest w ogóle, dlaczego jest tak źle nieraz, dlaczego tak się nieraz dzielimy, to są takie czasem dwie możliwości. Że albo przyznaję, że prawda jest tam, gdzie ja jestem. Prawda jest tam, gdzie ja jestem. A poza mną jest błąd z inspiracji przeciwnika, diabła. Albo w tych słowach zupełnie chodzi o coś innego Panu Jezusowi. I jestem, drodzy braterstwo, święcie przekonany, że Pan Bóg, że Pan Jezus nie robi mi egzaminu w chwili obecnej z interpretacji Pisma Świętego. Mówię to do was z pełną taką świadomością. Tylko egzaminuję mnie z tego, jak ja w swoim życiu Jego Słowo wcielam w życie. Ile ja z tego Słowa rozumiem i jak się to Słowo później przekłada w moim życiu. On patrzy na mnie, On patrzy na ciebie, droga siostro, bracie, i oczekuje od każdego z nas, czy jesteśmy podobni obrazowi Jego Syna. Czy stajemy się podobni w miłości do Jego Ojca, bo przecież pierwotnie człowiek tak został stworzony. Czy potrafię kochać ludzi jak mój Ojciec w niebie, który jest miłością, który codziennie, tak jak tej przypowieści, wychodzi poza opłotki, poza na drogi w poszukiwaniu, kto się do Niego z powrotem przyjdzie i zwróci i z prośbą: Panie, Ojcze, daruj, przebacz, bo źle w moim życiu robiłem. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, ale wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Duch Święty, Pocieszyciel, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam, co wam powiedziałem. Znów przepiękna myśl, drodzy braterstwo. Wy go znacie. Nie zostawię was sierotami. Ci, którzy doświadczyli, co to znaczy być w życiu sierotą, to wiedzą, o czym Pan Jezus mówi. Nigdy nie będziecie sierotami. Ale, drodzy braterstwo, jest taka możliwość, że można być w życiu sierotą na własne życzenie. Można być w życiu sierotą na własne życzenie. Pan Jezus tutaj mówi, że On zrobi ze swojej strony wszystko, żebyśmy my, Jego dzieci, nie byli sierotami. Ale my możemy czasem być uparci i spowodować tak, że tą ratunkową dłoń, to koło ratunkowe możemy odrzucić. I wówczas będziemy sierotami. Ale to my taką decyzję podjęliśmy. Pan Jezus, gdy mówi, że da nam innego Pocieszyciela, to też oznacza to, że Pan Jezus był tym Pocieszycielem. Bo tak jak wspomnieliśmy na początku, On wypowiadał tak piękne słowa. To nie tylko dlatego, że Pan Jezus nakarmił się tłumy, ale dlatego, że nikt wcześniej z ludzi nie mówił tak jak ten człowiek. Ci, gdy przychodzą wysłannicy, aby Go pojmać, nie mają odwagi. Ich sumienie nie pozwala, żeby ściągnąć rękę na Jezusa. Czy się daliście zwieść? No nigdy tak człowiek nie przemawiał jak ten człowiek. Byłoby nieuczciwe, żebyśmy mogli mu jakąś krzywdę uczynić. Pan Jezus mówi, że da wam innego Pocieszyciela. Pan Jezus był Pocieszycielem. Ale Pan Jezus wie, że Ewangelia się rozkrzewi na cały świat. I On wie, że ta pełnia, która ma nastąpić, takie wypełnienie, ono musi się wypełnić właśnie przez działanie Ducha Świętego po całej ziemi. Pan Jezus był w jednym miejscu. Pan Jezus był tylko w Izraelu. Natomiast wiedział, że Ewangelia, którą On wzbudził, to uczucie przepiękne, zbawcze w swoich apostołach, że ono dzięki inspiracji Ducha Świętego zostanie rozkrzewione po całej ziemi. I tak, drodzy braterstwo, jak wspomniałem, jest, że umiemy się przyzwyczajać do pewnych sytuacji, do pewnych schematów, do pewnych rozwiązań i często nie potrafimy sobie wyobrazić innego rozwiązania. Po co apostołom innego Pocieszyciela, skoro mają Pocieszyciela? Po co dla nas czasami byśmy sobie wstawili jakieś inne rozwiązanie, jak my jesteśmy przyzwyczajeni i wiemy, że jest tam nam tak dobrze? Bo apostołowie tak mówią, no jest nam dobrze, Panie, niczego nam nie brakuje. Nigdzie nie musimy odchodzić od Ciebie. Ale Pan Jezus mówi, że dla was jest lepsze rozwiązanie. Pan Jezus miał, drodzy braterstwo, nad nimi przewagę. Pan Jezus raz, że wiedział, co jest w człowieku, ale Pan Jezus też miał taką przewagę, że wiedział na odległe czasy, co będzie lepsze. Człowiek nie wie, co będzie jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok. Przynajmniej są plany, iluś tam letnie, demografowie coś tam planują, ale to są takie, że za kilka lat, za rok, czasami nawet wcześniej, już trzeba korygować. Budżet, gdy polityk ustanawia, to się okazuje, że w czasie roku budżetowego już trzeba korekty nanosić. Pan Jezus się nigdy tak nie pomyli. On jeśli wiedział, że potrzeba takiego rozwiązania na tysiące lat, to tak to zrobił. W Ewangelii świętego Jana czytamy, że zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad tym czynić będzie, bo ja idę do Ojca. To tak się stanie, drodzy braterstwo, że będzie większe rzeczy czynić niż te, które ja czynię, bo idę do Ojca. Dziwnie brzmią te słowa, jak czytamy. Większe nad te czynić będzie, ale tylko wtedy, gdy kto wierzy we mnie. Gdy kto wierzy we mnie, mówi Jezus. Czasem wypowiemy, że nie godzi się nam takich słów wypowiedzieć, że Jego naśladowcy, że Kościół, że coś będzie większego czynione od tego, co uczynił Jezus. Tu nie chodzi o to, że Pan Jezus dokonał cudu zmartwychwzbudzenia, na przykład Łazarza czy innego człowieka. Nie. To przy okazji Pan Jezus pokazywał takie próbki swoich możliwości, jaki będzie potężnym, jakim wspaniałym darem, jaką mocą jest obdarzony. Że to będzie też użyte w przyszłości, gdy nad grobem każdego wstanie i po imieniu każdym zawoła. Ale zauważmy, drodzy braterstwo, czyż tą większą rzeczą nie jest to, że poselstwo Ewangelii dotarło na cały świat, na każdy zakątek kuli ziemskiej? Że ludzie zmieniają swoje życie, bardzo często z upartych, twardych, pokiereszowanych przez życie, przez grzech ludzi, stają się sługami Pana Boga. Iluż z was, nieraz z historii, pamiętam kiedy zeznania, ludzi opowiadało, braterstwa, że Pan Bóg w waszym życiu stanął na drodze Jezus Chrystus i zmienił wasze życie. Zmienił nasze życie grzeszne, daje nam opamiętanie i każe nam iść z tym poselstwem dalej, nie zatrzymywać tego dla siebie. Popatrzmy na reakcję apostołów, gdy byli prześladowani, gdy byli niezrozumieni w najlepszym tego słowa znaczeniu i jeszcze radowali się z tego powodu, że mogli cierpieć dla Jezusa, imienia Jezusa Chrystusa. Na arenach rzymskich złość cesarza była tym większa, gdy słyszał, gdy te lwy się zbliżały, że ci chrześcijanie śpiewają pieśni, że ci chrześcijanie w takiej chwili mogą się modlić, zgrzytał mocno zębami. Nie mógł tego widoku znieść, że tam nie ma strachu, że tam nie ma lęku. Ale to Duch Święty, to ten Pocieszyciel, to ten Obrońca, który się pojawił z woli Pana Boga, z woli Jezusa Chrystusa, żeby było lepiej, powodował to, że oni widzieli coś więcej, że pamiętali na słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział, że nawet gdy ktoś straci życie, to będzie żył. I niestraszna była śmierć, bo Pan Jezus dał taki wzór, że Jego być uczniem to trzeba też w pełni umieć naśladować. Chrześcijanin, drodzy braterstwo, to jest człowiek otwarty na działanie Ducha Świętego, który w znacznym stopniu, a powiem może w maksymalnym stopniu, ogranicza własne kalkulacje. Chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin, dziecko Boże, to jest człowiek, który ogranicza własne kalkulacje. To nie jego rozum jest dominujący. Jego rozum powinien w tym być momencie wyłączony. Chociaż Pan Jezus mówi, żeby być i roztropnym, umieć się poruszać w tym życiu. To nie jest tak, że ten rozum nam nie jest potrzebny. Ale w bardzo wielu aspektach naszego życia, tam gdzie jest potrzebne inspirowanie do wielu rzeczy, do działań, to tam też, proszę braterstwa, dominująca powinna być rola, działanie Ducha Świętego. Ten zmysł Chrystusowy, który powinien odgrywać pierwszoplanową rolę w naszym życiu. Wtedy nie będziemy mieli rozterki tego typu, a co powiedzą inni. Ale ważnym wtedy będzie dla każdego z nas i poczujemy wtedy taką zupełną radość w swoim sercu. Co do mnie Pan Bóg mówi? Co do mnie Jezus Chrystus mówi? Czy jestem otwarty na ten Jego cichy głos mówiący do mnie? Jeśli tak zrobię, tak postanowię w swoim życiu, będę szczęśliwy w swoim życiu duchowym. Z Ewangelii świętego Jana. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby Go kusił diabeł. Jezus jest prowadzony przez Ducha i podporządkowuje się Jemu. Powiemy, no gdybyśmy takiego zapisu nie mieli, że w ogóle nieracjonalnie się Pan Jezus zachowuje. Idzie na pustynię, bez środków jakichś, w ogóle bez wygód, bez niczego do życia. 40 dni tam przebywa. To jest też przykład lekcji, drodzy braterstwo. Nie wiemy do końca, jak się to odbywało u Jezusa, ale tak wiemy, że został zaprowadzony na pustynię, tam przebywał. Na końcu łaknął, na końcu był doświadczony. Ale Jezus wiedział, że musi się udać na tą pustynię. Nie sprzeciwiał się w niewygodnemu miejscu. Nie przeciwiał się temu, że nie będzie miał co jeść. Nie wstawiał sobie takiego zapewne pytania, że będzie może narażony na niebezpieczeństwa. Wiedział, że duch, którym został obdarzony, prowadzi go nieomylnie i na tym się nie zawiódł. Do samego końca był posłuszny. Nasz mistrz, gdy mówi o zmianie jego osobiście na pocieszyciela dla Kościoła, wie, o czym braterstwo on do nas mówi. Bo sam doświadczył, co to znaczy pełne poddanie się działaniu ducha. I wyszedł z tego powodu zwycięstwo. Ktoś, kto coś przechodził, łatwiej i z przekonaniem może coś zaoferować drugiej stronie. Nie może więc swoim przyjaciołom proponować rozwiązań, które pogorszą ich sytuację. To byli jego przyjaciele. Tak już dzisiaj z rana te słowa żeśmy słyszeli. Apostołowie słyszą w Dziejach Apostolskich 5 rozdział takie rozwiązanie. Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli. A oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie. Piotr, jak zawsze może pierwszy, odpowiadając, rzekł. Pamiętacie, braterstwo, piękne, ale znamienne i mocne słowa. Że trzeba bardziej słuchać kogo? Dzisiaj wiemy, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ci ludzie nie mieli żadnych wątpliwości. Tam było zero wątpliwości, jak się w tej sytuacji zachować. Z jednej strony jakaś władza, no bo to była jakaś władza dla nich, nakazuje coś. I tenże apostoł kiedyś napisze, że wszelkiej władzy z wiecznością mamy być poddani, ale on wie, że są pewne granice, że są pewne tematy, w których należy się opowiedzieć za sprawą Bogu. Tam, gdzie jest nakaz głoszenia Ewangelii, tam, gdzie jest nakaz mówienia o Jezusie Chrystusie, to nie może urzędnik powiedzieć, że nie możesz w tym imieniu niczego uczynić, nie możesz ciepłego słowa o Chrystusie powiedzieć. Trzeba słuchać Boga bardziej i ludzi. Tak jak mówiłem, braterstwu, chcę przywołać kilka lekcji ze Starego Testamentu. Pierwsza Księga Samuelowa, 3 rozdział. To jest ta historia związana z Samuelem, gdy się pojawił już w domu Helego, gdy jeszcze jako małe pachole, dziecię, chłopczyk poszedł spać. I wiemy, znamy tę historię, gdy słyszy głos Samuelu. I tak trzy razy. Trzy razy przychodzi. I tak trzy razy przychodzi do Helego posłuszne dziecko. A Heli mówi, że nie wołałem cię, idź się połóż spać. Ale po raz trzeci, gdy zawołał Samuelu, wstał więc i poszedł do Helego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? I zrozumiał Heli, że to Pan woła pacholę. Rzekł więc Heli do samego: idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz mu: mów, Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu i przyszedł Pan, stanął i zawołał tak jak poprzednio: Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł: mów, Panie, bo sługa twój słucha. Pan Bóg, drodzy braterstwo, nie odpuszcza. Pan Bóg nie odpuszcza. Dobrze jest zrozumieć wolę Pana Boga. Głos, który może nie za pierwszym razem, ale jednak zorientujemy się, zreflektujemy się, że Pan Bóg do nas chce coś powiedzieć. Brak pozytywnych doświadczeń spowodował, że Heli potrzebował aż 3 wołań Bożych, a zrozumieć, że to Pan Bóg jednak woła Samuela, że coś chce przekazać. Pan Bóg chce czasami do nas coś przekazać. Mówi może raz, drugi, nie słyszymy, nasz głos jest gdzieś przytępiony, nasz słuch jest przytępiony. Ale w końcu padają te piękne słowa: mów, Panie, bo sługa twój słucha. Chciałbym bardzo, drodzy braterstwo, w swoim życiu być takim sługą, który zwraca się do swojego ojca: mów, Panie, bo sługa twój słucha. Nieważne, co chcesz mi powiedzieć. Chcę cię, Panie, słuchać. Heli nie mógł długo wytrzymać. Co to za rzecz, o której ci on mówił? Nie ukrywaj jej przede mną, niech ci Bóg odpłaci sowicie i z okładem, jeżeli ukryjesz przede mną choć jedną z tych rzeczy, o których ci mówił do ciebie. I opowiedział Samuel całą rzecz i nie ukrył przed nim. A on rzekł, rzecz straszną usłyszał, drodzy braterstwo. Wiecie wszyscy dokładnie, co usłyszał. Pan to jest. Niech więc czyni, co jest dobre w oczach jego. Gorzką prawdę usłyszał. Jego wynik był dla rodziny tragiczny. Jednak pięknie wypowiada słowa: Pan to jest, niech więc co jest dobre w oczach, to czyni. Niech co jest dobre w oczach Jego, to czyni. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Wiemy, drodzy braterstwo, że Pan Bóg, takie mamy świadectwo Pisma, jest niezmienny. Jezus jest zawsze ten sam. Wiemy, że myślą główną Bożą jest działaniem Boga Jezusa, jest wychodzenie ze zbawczą ofertą do zagubionego człowieka. Bo świadectwo Pisma przez apostoła Pawła do Tymoteusza mówi, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, do poznania prawdy przyszli. Albowiem tak Bóg, Pan Jezus mówi, umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez nim zbawiony. Ale drodzy braterstwo, Pan Bóg sam też wszystkich rzeczy nie robi. On ma do tego swoich sług. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. List do Koryntian 5:18-20. Czasem z różnych powodów, drodzy braterstwo, chcemy ten fragment zastosować do przyszłości. Ale instruktaż Helego, instruktor Słowa Bożego mówi do nas: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Czy słucham? Czy słucham? Tu każdy musi dać sobie indywidualną, rzetelną odpowiedź. Czy ja w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję? Czy przeze mnie Bóg upomina? Czy aktywny jestem w apelu: pojednajcie się z Bogiem? Odpowiedzmy, drodzy braterstwo, sobie nawzajem, gdzie tkwi przyczyna, tak uczciwie, naszego marazmu duchowego. Czy czasem nie w tym, że bronimy się przed Bożym głosem wołającym do nas? Izrael, ten cielesny Izrael, którym powiemy, miał wielki problem za czasów pierwszego przyjścia z postacią Jezusa Chrystusa. Nikodem, który przychodzi do Jezusa: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim. Zaprawdę powiadam Ci, jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej urodzić się? Zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Musicie się na nowo narodzić. Jak to jest? Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zauważmy, drodzy braterstwo, wyjąłem fragmentarycznie niektóre tylko zapiski z braku czasu. Jak to się stało, że ten Nikodem przychodzi i mówi, on świadectwo: wiemy, że przyszedłeś od Boga. Może nie jako Mesjasz, ale nauczyciel. Uzasadnia to. Przyszedł w nocy. Ta historia znów nas czegoś uczy. Nie myślę, drodzy braterstwo, że to jest tylko jako historyczny opis przezorności Nikodema. Takiej źle pojętej przezorności możemy celebrować w swoim życiu więcej. Wiemy, ale... Wiemy, ale coś jest przeszkodą. Wiemy, ale są powody, dla których moje zachowanie jest inne. Racjonalnie według swego punktu widzenia, ale irracjonalne według woli Pana Boga. Na to, jak Pan Bóg patrzy. Najgorsze w tym, drodzy braterstwa, jest to, że gdy doskwiera mi świadomość, że wiem, że Bóg do mnie coś mówi, oczekuje ode mnie aktywnego działania. Wiem, że tak jest. Ale dobrze, drodzy braterstwo, że nieraz przyjdę w nocy. Że nieraz przyjdę w nocy, jak nikt nie widzi, do Jezusa i zapytam się Go co nieco. A jak mi odpowie, nie tak jak chcę usłyszeć. I znów jest problem. Może lepiej sobie postawię taką tezę, nie pójdę w ogóle wcale do Jezusa i nie będę się Go radzić. Ale dobra jest wtedy rada apostolska, którą już wcześniej cytowaliśmy. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludźmi. Odpowiedzmy sobie, braterstwo, na kolejne pytanie. Czy jeśli mam wspaniałe zapewnienie Jezusa o Duchu Świętym, o moim Pocieszycielu, to czy w moim życiu chrześcijańskim jestem pocieszony, wesoły, szczęśliwy? Jak odbieram środowiska na przykład wokół siebie chrześcijan, którzy wzywają imienia Pańskiego, czy jako rywalizację, konkurencję, którą trzeba piętnować, wykazując błędy, nieraz stosując metody niedozwolone dla chrześcijanina. Czy szukam działania Bożego wśród ludzi i zachwycam się pięknem Bożych niedoścignionych myśli. Jeden z braci powiedział, że piękno Ewangelii polega na tym, jak zmienia mnie, jak zmienia mój stosunek, jak słowo czytane zmienia mnie w relacjach z drugim człowiekiem. Czego szukam w drugim człowieku? Czego szukał Jezus w drugim człowieku? Czyż nie piękna, czyż nie zachwycał się nieraz, zaprawdę takiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu? Jeden z wielkich ludzi Starego Testamentu, którego nie ma księgi, mówi w ten sposób z Księgi Królewskiej. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Ołtarze Twoje poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7 000 tych, których wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta nie całowały. I znów powtórzę, braterstwo, z Nowego Testamentu to, co już nieraz powtórzyłem. Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu. Widzieliśmy takiego. Zabranialiśmy mu. Nie chodzi z nami. Uzasadnienie, dlaczego zabroniliśmy, bo nie chodzi z nami. Wtedy Jezus nie wytrzymuje, rzekł do niego, nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Nieraz zadaję sobie, braterstwo, pytanie takie osobiście. Czy nigdy się nie stało tak, że żaden z tych 7 000 wspomnianej historii Eliasza nigdy się w swoim życiu nie natknął na Eliasza? Wątpię. Kraj to przecież nie był jakiś terytorialnie duży, ludności też nie było za wiele, ale dopuszczam taką myśl, takie wyobrażenie. Eliasza o jedynym słusznym sposobie służenia Bogu i czczenia i nieczczenia Baala. Pan Bóg mocno go weryfikuje, gdy mu odpowiada, że jest 7 000, którzy nie skłoniło kolana przed Baalem. Kiedyś mówiłem w ogóle o przepastnej proporcji 1 i 7 000. Jest takich 7 000, którzy nie skłoniła kolana przed Baalem. Tak podobnie jak ty, stoją wiernie przy mnie. On tak zaświadczył, więc tak jak Eliasz, tak jest. Skoro Pan Bóg tak powiedział, to tak jest, brat. Z tym nie można było polemizować. Eliasz miał zadanie do wykonania od Boga inne od innych ludzi. Nie znając, co Pan Bóg zleca innym sługom, nie można oceniać sytuacji i wydawać werdyktu, tylko ja sam dobrze służył. Nie Eliaszu. Nie Eliaszu. 7 000 mi służy. Słyszysz, co do ciebie mówię? 7 000 służy mi, którzy nie skłaniają temu, kolana temu, przed którym ci ostrzegałem. Apostołowie mają problem na początku. Zabranialiśmy. Czego zabranialiśmy? Ano czynienia dobrze. Czynienia cudu uzdrowienia. Zabranialiśmy czynu, w wyniku którego inny człowiek był zdrowy. Argument na destrukcję zawsze można, drodzy braterstwo, znaleźć. Czy zadali sobie w ogóle pytanie takie apostołowie, a może Jezus w sposób dla nich niezrozumiały wyposażył tego człowieka w moc uzdrawiania? Argument nie chodzi z nami był wystarczający do tego, żeby coś zabraniać. Ale to nie jest argument dla Pana Boga, dla Jezusa Chrystusa. Piękne w tej relacji jest to, że uczniowie się tym dzielą. Bo gdyby tak może zachowali to dla siebie, nie podzielili się, to być może mielibyśmy gdzieś później w jakiejś tradycji przekazane, że to jest słuszna metoda. Ale Pan Jezus to skorygował. Pan Jezus to skorygował. Nie zabraniajcie. Dziś powiem, nie zabraniam nikomu. Ale czy rzeczywiście tak, drodzy braterstwo, jest? Powiem też przykład z mojego doświadczenia. Proszę mnie w tej chwili źle nie odebrać. Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że przesłanie pozdrowienia od pewnego brata w Chrystusie ma niekorzystny wpływ na zbór. I nie myślcie, braterstwo, na pewno jesteście w błędzie, o kim myślę. Tak nie jest. Ja doświadczyłem w swoim środowisku takiego, że przesłanie pozdrowienia od pewnego brata jest przeszkodą, ma zły wpływ na inne dzieci Boże, na zbór. Stawiam pytanie, czyżby tak jest rzeczywiście? A może to we mnie jest problem, że tak to odbieram? A może to we mnie jest tak, że nie mam relacji z tych bratem, nie wyjaśniłem sobie czegoś? Czy przesyłając pozdrowienia od członka ciała Chrystusowego, Duch Święty wprowadzi mnie w zły nastrój? Jeśli wpadasz w zły nastrój, bracie, siostro, to proś Boga, aby napełnił cię Duchem Świętym i pozwalał widzieć, że ten brat pamięta o tobie, o zborze, życzy ci wszystkiego dobrego, życzy błogosławieństwa Bożego, łączy się z tobie, jest ukształtowany z woli Boga, a nie z twojej i mojej woli. Pan Jezus mówi do nas przy zakończeniu takie słowa. Jeśli więc my, mówi to do nas, jako ludzie, w swoim życiu nieraz dajemy dary swoim najbliższym, staramy się dać dobry dar, dobry prezent, umiemy dać dobre dary, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Dar, prezent, wdzięczny bardzo temat. Wszyscy chyba lubimy prezenty. Może są wyjątki, którzy nie lubią prezentów. A Jezus uczy nas, że Bóg da nam dar Ducha Świętego, gdy Go będziemy o to prosić. Drodzy braterstwo, to nie jest tak, że Pan Bóg się narzuca tym darem. On mówi tym, którzy Go proszą. Czy proszę usilnie o ten wspaniały dar? O pocieszyciela w smutku, niedoli, gdy mam problem na co dzień, gdy mam problem w zborze, gdy się nie układa może często w firmie, w szkole, na uczelni, w rodzinie, gdziekolwiek byśmy mogli sobie przykłady wydawać. Czy proszę Pana Boga o ten dar Ducha Świętego, który zmieni mnie, przede wszystkim mnie zmieni? Apostoł Święty do nas w liście do Koryntian napisze: dążcie do miłości, starajcie się usilnie o dary duchowe, a najlepiej, najbardziej o to, aby prorokować. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Różne są dary łaski, ale Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam i różne są sposoby działania. Jeden otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny przez wiarę w tym samym Duchu dar uzdrawiania, w tym samym Duchu jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając poszczególnie jak chce. Kościół Boży, każdy z nas ma obowiązek usilnie starać się o dary duchowe. Apostoł Paweł pisze usilnie. Stawmy sobie każde pytanie. Nie widzę sobie usilności w staraniu się o dary duchowe. Połóżmy sobie akcent na to słowo usilnie. Mam włożyć wysiłek w staraniu się o ten dar. Bóg go nam chętnie da, ale nasze serce musi tego też i bardzo pragnąć. Gdy usilnie o to będę zabiegać, Bóg, który mnie przejrzał, udzieli, jak będzie uważał za stosowne. Bo tak znów jest napisane. Jak chcę. Powierzy mnie, tobie, bracie, siostro, dział pracy. A Bóg ustanowił w Kościele jednych apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy są nauczycielami? Absolutnie nie. Czy niech każdy sobie znów odpowie rzetelnie, czy otrzymam dar, jak w niego nie wierzę? Tak może się zdarzyć. Jak będę usilnie się starał o dar, skoro jednocześnie mam zakorzenione w swojej świadomości, że coś już przeminęło, że niektóre aspekty, o których czytaliśmy, przeminęły. Czy apostoł Paweł mamił mnie słowami i namawiał do syzyfowego wysiłku w tym aspekcie? Nie, kochani. Pismo Święte się nie myli. Pan Jezus się nie mylił. Apostołowie natchnieni Duchem, Pismo Święte natchnione mocą, Duchem Świętym nie było mylące się i ono nie może się mylić. On doskonale wiedział, co pisze do mnie, ale i do ciebie, bracie, siostro. Masz do wyboru dwa rozwiązania. Jak zawsze Bóg w swoim słowie daje człowiekowi wybór. Jesteśmy wolnymi ludźmi. I tam w Edenie, i Izraelowi, ale i teraz Chrystus, gdy przyszedł na ziemię, mówi do nas o dwóch drogach. Zawsze jest tak, że tenże sam Bóg, Jezus Chrystus, mówi nam o konsekwencjach dokonanego wyboru. Cenę za wybór, braterstwo, każdy zapłaci indywidualnie. Ty, ja i ty wszyscy, którzy dokonują wyboru. Dokonując albo prawo, albo lewo. Kładę przed tobą życie albo śmierć. To jest taka konsekwencja, to jest taka konsekwencja wyboru. Wybierz sobie, co chcesz. I na koniec przeczytam, braterstwu, fragment z drugiej księgi do Kronik z 15 rozdziału. Taki sobie nadałem tytuł: Szczere szukanie Pana. Wtedy Azariasza, syna Obeda, opanował Duch Boży. Wyszedł przeto naprzeciw Azy i rzekł do niego: słuchajcie mnie, i ty, Azo, i wszyscy Judejczycy i Beniamici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim. A jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. Przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga, nie miał też kapłana, który by go nauczył, i nie miał zakonu. W tej swojej udręce zwrócił się do Pana, Boga Izraelskiego, i szukał go. On też pozwolił im się znaleźć. W tych czasach nie był to bezpieczny, nie był bezpieczny ten, który wychodził, ani ten, który wchodził, gdyż nastały wielkie zamieszki dla wszystkich mieszkańców ziem. Jeden naród pokonywał drugi naród, jedno miasto drugie miasto, gdyż Bóg niepokoił ich różną udręką. Lecz wy bądźcie mocni, nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. Gdy Aza usłyszał te słowa i to proroctwo Zachariasza, proroka syna Obeda, poczuł się silny i usunął bałwany z całej ziemi judzkiej i z Beniamina i ze wszystkich miast, które zdobył na pogórzu efraimskim, i odnowił ołtarz Pana, który stał przed przedsionkiem Pana. Następnie zebrał wszystkich Judejczyków i Beniaminitów oraz tych z Efraimitów, Manasesytów i Symeonitów, którzy jako uchodźcy przebywali u nich, gdyż przyłączyli się do nich w wielkiej liczbie z Izraelitów. Widząc, że Pan Bóg i jego Bóg jest z nim, zebrali się więc w Jeruzalemie w trzecim miesiącu 15 roku panowania Asy i złożyli w tym dniu Panu ofiary ze zdobytego bydła, które sprowadzili 700 wołów i 7000 owiec, podejmując zobowiązanie, że będą szukać Pana, Boga swoich ojców, z całego serca i z całej duszy, i że każdy, czy mały, czy wielki, czy mężczyzna, czy kobieta, który by nie szukał Pana, poniesie śmierć. I złożyli donośnym głosem przysięgę Panu wśród radosnych okrzyków i dźwięku trąb i rogów. I radowali się wszyscy Judejczycy z tej przysięgi, gdyż złożyli ją ze szczerego serca i ochotnie powzięli postanowienie, że będą szukać Pana, a On pozwolił im się znaleźć i udzielił im spokoju ze wszystkich stron. Wiem, drodzy braterstwo, że nie wszystkie aspekty poruszyłem. Wiem, że może ktoś się poczuł dotknięty. Powiedziałem to braterstwu, co czuję. Wiem, że wielu z was, gdyby stało teraz na tym miejscu, powiedziałoby na pewno lepiej. Taka była wola braterstwa organizatorów, żebym do was przemówiłem. Weźmy sobie apel Azariasza do serca. Pan jest z nami, jeżeli my jesteśmy z nim. Złóżmy przysięgę ze szczerego serca, że będę szukać, każdy indywidualnie, ja też, może zacznę od siebie, szukać Pana, a pozwoli się odnaleźć i udzieli spokoju ze wszystkich stron. To jest świadectwo, które jest napisane dla mojego, naszego pouczenia wspólnego. Takiego stanu, drodzy braterstwo, z radości, z faktu posiadania pocieszyciela w swoim życiu. Prośmy, jeśli mamy ten stan zachwiany równowagi. Prośmy, żeby ten pocieszyciel został posłany mi, każdemu z nas osobiście. Tego stanu wam, drodzy braterstwo, życzę, ale też i sam tego pragnę. Niech Panu Bogu, niech Jezusowi Chrystusowi będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Teraz będziemy już kończyć. Poproszę jeszcze Doradkę Marek, by przeczytała fragment przed zaśpiewaniem pieśni.
Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie.
Numer 8 dla Jezusa Zbawiciela.
Dla Jezusa Zbawiciela całe życie chętnie dam. Nie chcę sławy ni wesela, tylko jemu służyć sam. Jezus, słońce moich dni, daj nagrodę zdobyć mi. Jezus, słońce moich dni, daj zdobyć mi. Lata, metni i godziny spędzić chcę dla sprawy Twej, a dla prawdy Twej przyczyny łaskę na mą duszę zlej. Jezu, wzorem dla mnie bądź, Jezu, sercem moim rządź. Jezu, wzorem dla mnie bądź, Jezu, sercem moim rządź. Chwała Tobie, Jezu, chwała. Ziemia cała życie powie czyste dni. Dla Jezusa umrę raz, aby wstąpić w Jego ślad. Dla Yeah.